Radio Luz. Włącz się sportowo.
To, że Wrocław jest stolicą nietypowych sportów, to już wiemy, a w audycji z Rydyn do przerwy tymczasem przyszła pora na Quidditch, a z nami są Minika Smalec oraz Adrian Kałużnik, zawodnicy drużyny Wrocław Wanderers.
Cześć, siemanko.
Witamy, cześć, cześć. Przyjechaliście do nas prosto z Łodzi. Tutaj przed audycją rozmawialiśmy, że dopiero co auto zaparkowaliście. Może zaczniemy od takiego pierwszego pytania. Quidditch, ja to kojarzę z Harry'ego Pottera, świat mugolski. Jak to akurat przeszło do nas?
No, taką jedyną i w sumie podstawową różnicą jest to, że jeszcze nie możemy latać, a zamiast tego biegamy. W sumie sam początek sportu to jest rok 2015. Studenci z Ameryki sobie stwierdzili, że chcą przełożyć właśnie te książkowe zawody na to, co się dzieje, co możemy zrobić tak naprawdę w świecie realnym. No i właśnie tam powstała pierwsza liga tak naprawdę, później to się przeniosło do Europy. W Polsce od 2017-18 roku tak naprawdę prężnie działamy, rozwijamy się, nadal jesteśmy niszowym sportem, no ale staramy się być jak najlepsi, żeby powstało najwięcej drużyn.
Czyli zamiast miotełek, to co akurat macie?
Rurki PCV ze znanego nam wszystkim sklepu.
Okej, okay, czyli po prostu biegacie sobie z tymi rurkami, również zasady są przeniesione z Harry'ego Pottera.
Mamy te same pozycje. Mamy szukającego, mamy obrońcę, ścigających i pałkarzy. Różni się to tym, że pałkarze nie mają pałek, ale mają tłuczki, którymi zbijają zawodników przeciwnej drużyny. Ścigający i obrońca zdobywają punkty, przerzucając kafle przez pętlę, a szukający łapie złotego znicza.
Wspomnieliście o tym, że świeżo wróciliście z Łodzi. W takim razie jest jakaś polska liga Quidditch. Mam rację?
Tak jest, dokładnie. Tak.
Ile drużyn występuje w tej lidze?
W tej lidze w tej chwili w Polsce mamy 7 drużyn.
Jak wygląda system rozgrywek? Każdy z każdym?
Tak, gramy każdy z każdym. W ciągu roku mamy 3 turnieje i Mistrzostwa Polski. Z tych 3 turniejów wyłaniamy 2 lub 3 najlepsze drużyny, które jadą na Europejską Ligę Mistrzów.
A po garść kolejnych ciekawostek z ciekawej dyscypliny, jaką jest Quidditch, już za chwilkę w 01 do przerwy.
Sport w Radiu Luz.
Skoro poznaliśmy już, wydaje mi się, w 20% o dyscyplinie Quidditch, to dalej będziemy kontynuować. I takie moje pytanie. Tłoczki, dobrze mówię? Jest coś takiego?
Tłuczki.
Macie coś takiego?
Mamy tłuczki. Tłuczki to są spompowane lekko piłki do zbijaka, do dodgeballa. Uderzenie z nich raczej boli. Można dostać też w twarz na przykład.
I uderzenie... efektowne uderzenia.
Tak. Uderzenie zawodnika z przeciwnej drużyny sprawia, że jest on na chwilę wyłączony z gry.
Czyli on po prostu musi wyjść poza boisko, poza teren tego, czy...
Prawie musi wyciągnąć miotłę z pomiędzy nóg, czyli tą rurkę, i pobiec do swoich pętli się odklepać.
Wtedy wraca.
Na boisko, tak.
A jak osoba na przykład ma piłkę, tą, którą zdobywa punkty i dostanie tym tłuczkiem, to ona wszystko upuszcza i wraca?
Dokładnie tak, musi opuścić tą piłkę, chyba że tą piłką się wybroni, bo można się piłką zasłonić.
Powiedzcie, czy są jakieś ograniczenia, czy każdy ze względu na wiek może tą piękną dyscyplinę sportu uprawiać?
Tak, można grać od 17 lat do nieskończoności.
Mhm. I to jest też piękny sport, ponieważ kobiety i mężczyźni razem występują, podobnie chociażby jak w przypadku frisbee, też jest to mieszane sporty. Czy to jest według was zaleta tego sportu, czy wada właśnie, że często silni, mocni mężczyźni mogą właśnie się zderzyć z kobietami, które jednak mają tej wagi zdecydowanie mniej?
Nie, uważam, że to jest zaleta. Mamy tutaj sport koedukacyjny, gdzie nie zawsze właśnie udaje się zebrać też taką drużynę, że gdybyśmy chcieli zrobić drużynę damską i drużynę męską, a tutaj właśnie takie urozmaicenie, tylko też jest tak, że mamy zasadę gender, która tutaj eliminuje to, że jedna drużyna powiedzmy wystawi skład złożony z mężczyzn, a druga z kobiet, czyli mamy 7 osób na boisku i zasada gender mówi o tym, że może być maksymalnie 4 osoby tej samej płci.
A co w przypadku, jak na przykład będzie 5 mężczyzn i 2 kobiety?
Zasada gender zostaje złamana.
Czyli walkover.
Na to zostaje upomniana.
O proszę, no czyli tutaj jakby jest jasno ustalone pod względem płci. Wspomnieliśmy już o tym, że w polskiej lidze jest 7 zespołów. Czy ta perspektywa jest bardzo wysoka? Czy jest możliwość, czy są chętne zespoły, które dołączą w przyszłości? Jak wygląda właśnie przyszłość tego sportu?
Generalnie zarząd Polskiej Ligi Quidditcha, który co roku jest wybierany, stara się namawiać te drużyny, które istnieją i szukać osób, które w innych miastach chcą też stworzyć taką drużynę. Jest też cały dział w Polskiej Lidze Kibicza, który jest za to odpowiedzialny i pomaga powstawać właśnie nowym, pomaga powstawać nowym drużynom, pomaga im się rozwijać. Często też te drużyny, które już istnieją, właśnie jeżdżą na pierwsze treningi do tych drużyn, które chcą się tak naprawdę, które chcą zaistnieć. No i raczej udaje się jedna, dwie drużyny w ciągu roku, żeby by powstawały w Polsce.
A czy za Quidditchem, który jest sportem niszowym, idą pieniądze w tej chwili? Czy możemy mówić o jakichkolwiek środkach pieniężnych?
Oczywiście, że tak. Tylko, że wydanych przez naszych zawodników. Póki co zbyt dużego sponsoringu nie mamy, chociaż nam udało się znaleźć grant, za który właśnie kupiliśmy stroje, dresy, no generalnie całą identyfikację swojej drużyny, co bardzo, bardzo mocno odciążyło naszych zawodników.
A jak z przygotowaniami do spotkań, turniejów? Długo musicie się przyszykować do tego?
Mamy treningi dwa razy w tygodniu.
Tutaj we Wrocławiu?
Tutaj we Wrocławiu, trenujemy w Parku Staszica. W tygodniu są to ruchome dni i zawsze trenujemy też w sobotę. Generalnie staramy się nie przerywać treningów, to znaczy i przed tydzień przed turniejem i zaraz tydzień po turnieju tak naprawdę robimy ankiety na swojej grupie i robimy treningi, żeby cały czas być w tym ciągu trenowania.
Ile osób w ekipie?
U nas na zawodach teraz wystawiliśmy 21 osób, ale 7 osób przyłączyło się do nas z Łodzi Pirates, gdzie oni mieli po prostu za mało osób w swojej drużynie, żeby wystawić skład, to zaprosiliśmy ich do nas.
No dobrze, Quidditch jeszcze pozostanie z nami na 01 do przerwy. Jak niedziela, to audycja 01 do przerwy, jesteśmy na 91,6 FM, a dzisiaj naszym sportem bazowym jest Quidditch i nasi zawodnicy, którzy tak naprawdę mieli w swoim życiu do wyboru wiele sportów. Naprawdę, czy chociażby to mogło być skoki narciarskie, piłka nożna, siatkówka, czy inne popularne sporty, ale padło na Quidditch i moje pytanie brzmi, skąd ten wybór?
My przedstawiając Quidditcha zawsze mówimy, że to jest połączenie piłki ręcznej, rugby i zbijaka i chyba właśnie to przekonało nas do tego, żeby zacząć grać w Quidditcha. No ja byłem kiedyś fanem Harry'ego Pottera, Dominika niekoniecznie, nie czytała książki, nie oglądała filmów, więc myślę, że tutaj ten sportowy duch bardziej zaważył na tym, że zaczęło grać.
Że sportowy duch i też to, że Adrian jest jednym z założycieli tej drużyny, a ja znam po prostu Adriana.
A powiedzcie mi, czy można być fanem Harry'ego Pottera i nie uprawiać Quidditcha, albo uprawiać Quidditch i nie być fanem Harry'ego Pottera?
Można uprawiać Quidditcha i nie być fanem Harry'ego Pottera, tak jak w moim przypadku. Ani nie czytałam książek, ani nie oglądałam filmów. Wszystkie zasady i powiedzmy niektóre nazwy domów poznałam dopiero na treningach Quidditcha.
A propos zasad, powiedzcie coś o pozycjach na boisku. Jak się kategoryzujecie?
Tutaj mamy takie same nazwy jak właśnie w książkach: ścigający, pałkarze, szukający i obrońcy. Przez to, że jest nas tak dużo, bo aż po 7 osób w każdej drużynie, to rozróżniamy się zakładając różne kolory opasek. Obrońcy mają zielone opaski, pałkarze czarne, szukający żółte, a ścigający białe. Jeżeli chodzi o to jeszcze jak to jest pilnowane, na boisku jest jeden główny sędzia, 4 pomocniczych, 2 bramkowych, 2 stolikowych. No i czasami jeszcze do pomocy jest 2 sędziów przy liniach.
Czyli każdy trzyma się swoich własnych jakby wyznaczonych zadań. Skoro mamy tu obrońców, no to oni zajmują się obroną, ścigających, no to wiadomo, że oni zdobywają punkty.
Dokładnie tak.
A jak ktoś akurat obrońca, nie wiem, złapie tą piłkę i rzuci, to jest jakiś faul albo punkty?
Obrońca jest takim ścigającym, który ma trochę więcej możliwości, to znaczy jest nietykalny w swoim polu obrońcy, może przekładać rękę przez pętlę, jeżeli broni swoich pętli, no i właśnie przez to jest wyróżnionym jakby takim ścigającym.
A powiedzcie, czy można jakoś oszukiwać, czy jakoś symulować, czy istnieje pole do manewru dla takich
czy
drobnych oszustów?
Czary Mary jak w Harrym Potterze?
Czary Mary jak w Harrym Potterze nie, ponieważ wszystko jest wyłapywane. Mamy tylu sędziów, mamy ustalone zasady, mamy też kartki do przewinienia.
Normalnie jak w piłce nożnej, żółte, czerwone, czy to już...
Żółta, czerwona i niebieska.
A niebieska co oznacza?
Niebieska jest taką najlżejszą, możemy powiedzieć, kartką.
Czyli rozumiem, że czerwona jest najcięższa.
Tak jest, dokładnie.
Co powoduje?
Jak ktoś dostaje czerwoną kartkę, to schodzi z boiska na 2 minuty i zostaje wykluczony z tego i następnego meczu, który gra podczas turnieju. Także to jest dosyć duża strata dla drużyny, tak naprawdę.
To w takim razie czym się różni niebieska kartka od żółtej?
Niebieska kartka to jest zejście na minutę i wejście na boisko po tej minucie. A żółta kartka to jest zejście na minutę, ale dwie żółte kartki sumują się do ejection, czyli wykluczenia z boiska. Ale tylko na ten mecz, który właśnie trwa.
To teraz przyznajcie się z ręką na sercu, komu zdarzyło się dostać ten czerwony.
Niestety ja dostałem czystą czerwoną na turnieju w Bratysławie. Zrobiłem testy sędziowskie sędziego głównego, międzynarodowe. Pojechałem na turniej na pierwszym meczu, na pierwszym wejściu na boisko od razu wyłapałem kartkę czerwoną.
Jak do tego doszło?
Sprawiłem w ruch piłkę nie swojej pozycji celowo.
Czyli z premedytacją czerwona kartka.
Dokładnie tak.
Konsekwencje?
No, na szczęście to był turniej towarzyski, więc organizatorzy zgodzili się, żebym zagrał w następnym meczu, ale w tym, w którym dostałem czerwoną kartkę, no niestety już nie mogłem zagrać. Chociaż myślałem, że sędziowie po prostu nie zobaczą tego faulu.
Z faulem, wydaje mi się, że teraz powinna być przerwa, żeby się napoić, jak w grze. Także słyszymy się za chwilę.
91.6. Włącz się sportowo.
A my wracamy po przerwie i teraz dla słuchaczy, raczej nie będziemy ich trzymać w napięciu. Złoty znicz. Jest coś takiego u was?
Oczywiście, jest coś takiego.
Jak to mniej więcej wygląda? No bo to nie może latać jak w Harrym Potterze.
Nie może latać, ale może biegać. Złotym zniczem jest osoba ubrana na żółto, na złoto, która ma przyczepiona do spodenek piłeczkę tenisową na takim rzepie z tyłu, który trzeba po prostu zerwać. I to jest właśnie ten znicz.
Kiedy pojawia się ta osoba?
Znicz pojawia się w 17 minucie, ma minutkę taką dla siebie, żeby...
Czyli podobnie jak w Harrym Potterze, też tak było, tutaj pytanie akurat do tutaj kolegi.
Jeśli kolega potwierdzi, to tak.
Widzę, że kiwnął głową.
Potwierdzam, kiwam głową, że tak.
Tak, więc znicz wchodzi w 17 minucie, ma minutkę dla siebie, żeby się zaznajomić z boiskiem i w 18 minucie wchodzą szukający. Znicz jest osobą bezstronną.
Czy ten znicz, osoba, która jest tym zniczem, musi być zwinna, szybka? No bo wiadomo, że tu trzeba uciekać przed...
Tak, na pewno musi być pewna siebie, bo to osoba, która wie, że będzie atakowana z dwóch stron, więc najlepiej, żeby to była osoba też taka postawna, która nie będzie się bała kontaktu.
Wspomniałaś o tym, że znicz to jest osoba bezstronna, ale czy jednak w historii tego pięknego sportu zdarzyły się przypadki, że znicz został przekupiony przez którąś z drużyn?
Tego, co słyszałam, nie, ale może Adrian coś słyszał.
Na pewno nie w Polsce, ale może gdzieś za granicą się tak coś zdarzyło, wiecie, no płacą, jak uczcimy ludźmi.
No, jak mówiliście tutaj, że więcej jest wydatków, to może akurat jakiejś ekipie udało się przekupić ten znicz. I teraz, czy znicz jakoś nie przeszkadza podczas rozgrywek, kiedy to obrońcy skupiają się na obronie i na tych rywalizacjach w stylu rzucenia tych piłek w te okręgi?
To jest tak, że na boisku zawsze trzeba mieć do oczy dookoła głowy. Musimy zwracać
Czyli
uwagę na wszystko. Tak,
zbijak,
dokładnie.
Piłka ręczna, no to tak, to się formuje. No ja bardzo lubię zbijak, więc może kiedyś przyjdę na trening i zobaczę, jak to mniej więcej wygląda.
Zapraszamy.
A powiedzcie, czy na przykład jest coś takiego jak reprezentacja Polski, czy jest już, bo wiemy, że jest polski związek, czy jest to właśnie kadra, która trenuje i na przykład jeździ na Mistrzostwa Świata?
Tak, mam reprezentację Polski, są treningi kadry w różnych miastach, w których są drużyny. Trener Maciej Olejnik od kilku lat, który prowadzi kadrę, wybiera najpierw na otwartych treningach, a później także na zawodach zawodników, którzy są najlepsi tak naprawdę, którzy najlepiej grają, no i oni dołączają do kadry, biorą udział w tych zamkniętych już później treningach, no i jeżdżą na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.
A jak tam wypadamy na tych mistrzostwach? Jakiś medal się udało może przywieźć w ostatnich latach lub w całej historii?
Były Mistrzostwa Europy, chyba z tego co pamiętam w 2019 roku, to były Mistrzostwa w Bambergu i zajęliśmy wtedy 11 miejsce. Byliśmy wtedy w połowie stawki, więc to był chyba do tej pory taki jeden z największych sukcesów reprezentacji Polski.
Najbardziej przodujące państwo akurat w tym Quidditchu?
Australia, Wielka Brytania, Francja. Niemcy, Francja.
A to nie zaczęło się jakby od nich, a od Australii, tam Nowej Zelandii?
Od Stanów Zjednoczonych.
Od Stanów Zjednoczonych to się bardziej zaczęło. Czyli ja gdzieś pomyliłem się akurat w innym sporcie, także przepraszam was bardzo.
A powiedzcie, rok 2017 World Games Wrocław. Quidditcha nie było, ale czy jest szansa, że Quidditch się pojawi na takich imprezach jak World Games?
Bardzo byśmy chcieli w sumie, żeby się pojawił na takich imprezach, żeby Quidditch wszedł... tak naprawdę i wszedł na taki poziom, na którym zostanie odbierany przez wszystkich jako sport, a nie jako coś związanego właśnie z Harrym Potterem, tylko jako no właśnie rywalizacja jakaś między drużynami, ćwiczenia, tak naprawdę treningi, a nie tylko takie geeki, które trzymają Harry'ego Pottera.
A jeśli mówimy o profesjonalizmie, to czy za oceanem są osoby, które zawodowo uprawiają Quidditch?
Tak, tam są nawet stypendia sportowe na uczelniach, gdzie zawodnicy właśnie Quidditcha dostają stypendium sportowe, także tam to jest troszeczkę inny poziom niż tutaj.
A myślicie, że są młodzi zawodnicy, którzy powiedzmy mają 5-6 lat, nie chcą być jak Robert Lewandowski, nie chcą być piłkarzem, mamo, tato, ja chcę uprawiać Quidditch?
Są, dlatego jesteśmy zapraszani na półkolonie, kolonie, na obozy jakieś tematyczne dla dzieci. Gra dla dzieci nazywa się Quidditch. Jest to wersja bez kontaktu fizycznego. Tły są bardziej zabezpieczone miękką gąbką, żeby im się nie stało. Piłki są trochę mniejsze, pętle są niższe. W Polsce nie mamy żadnej drużyny Quidditcha, chociaż jeden mecz się odbył między Warszawą a Wrocławiem kiedyś, między szkołami. Natomiast wiemy od znajomych, że w Niemczech istnieje 10 drużyn Quidditcha, więc oni mają tak naprawdę taką małą swoją ligę właśnie dla dzieci do 10 lat.
Teraz takie pytanie na zakończenie tej części. Jaki był wynik, wiadomo?
Nie mam pojęcia, nie pamiętam.
To ja mam nadzieję, że będziemy się trzymać tego, że to akurat wygrał Wrocław.
I powoli tutaj nasi goście będziemy zmierzać do końca. I moi drodzy, naszymi gośćmi byli Dominika Smalec oraz Adrian Kałużny, którzy uprawiają piękny sport Quidditch na terenie miasta Wrocławia. Powiedzcie na sam koniec coś o treningach. Jak można do was dołączyć?
Na treningi zapraszamy do Parku Staszica w soboty. Trenujemy tam o 11:00. Mamy też treningi ruchome w tygodniu.
Środy i czwartki o 18:30, ale to zależy od liczby osób, które się zgłoszą na trening.
I na zakończenie przyjechaliście z Łodzi i zajęliście 3. miejsce. Gratuluję.
Dziękujemy.
Dzięki bardzo.